Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ten materiał wisi już u mnie ładnych parę dni. No, najlepszym dowodem na to, że został opublikowany w Global Timesie 11 września. Zasinuł, no ciągle coś jest, coś ważniejszego, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że najważniejsi są ludzie. Zdarzenia są, przemijają, są pewno bardzo ważne, no ale tak naprawdę najważniejsi są ludzie. A już problem, że a jeśli to są ludzie w Xinjiangu, no to już Państwo wiecie, więcej nie trzeba mówić, ja jestem zakochany w Xinjiangu. Od dawna, bardzo dawno. A no i tutaj tytuł artykułu jest miejscowi wieśniacy. Wychodzą z ubóstwa przez uprawianie plantacji i hodowlę zwierząt w Xinjiangu. No i tutaj jest sześć zdjęć i każdy ma stosowny podpis. Na każdym widać co innego. A to kobiety zbierające winogrona w okręgu Hotan, to wiecie Państwo, to jest na południu Xinjiangu, na południowy wschód od Kashi. A z kolei właśnie kolejne zdjęcie to kobieta zbierająca kwiaty w Kashi. Nie używajcie Państwo nigdy w Chinach stwierdzenia nazwy Kashgar, bo nikt tego nie rozumie. Kashi. A kolejna karmi krowę, też w Kashi. No i piszą tutaj, że pod każdym z tych zdjęć jest część jednobrzmiąca. W ciągu ostatnich 5 lat około 1,9 miliona mieszkańców Kashi, Hotan, Aksu i kirgiskiego Kizilsu otrząsnęło się z ubóstwa, wyszło z ubóstwa, zmniejszając wskaźnik zatrudnienia z 29,1% do 10,9% w tych 4 prefekturach w południowym Xinjiangu. Zmniejszając wskaźnik zatrudnienia, bezrobocia. Chyba nie zatrudnienia. Tak. No więc mówimy właśnie o południowym i południowo-wschodnim. No tak, południowo-zachodnim, bo Kashi to jest południowy zachód. Hotan, bardzo często się nazywa Hotan, nie Hotan. Hotan to jest na południowy wschód, ale z kolei Aksu jest na północny wschód. No to kirgiskie, ten powiat kirgiski jest tuż przy Kirgistanie, jak sama nazwa wskazuje. A i co można o tym powiedzieć? Mili Państwo, ja ujmę to w ten sposób. Jak Państwo wiecie, ci, którzy w każdym razie są ze mną od dawna, wiedzą, że ja mam zupełnie inny stosunek do sprawy, bo tak, bo tutaj mam od razu w tyle głowy terroryzm ujgurski. Otóż tak, rozdzieliłbym dwie rzeczy. A pierwsza rzecz, o której zresztą wielokrotnie rozmawiałem z moimi przyjaciółkami z Xinjiangu, dwoma, na przykład przedtem jeszcze trzecia była, to, że one, Hanki, znaczy pochodzące od Hanów, czyli tej większości chińskiej, one, Hanki, były oburzone tym, że Ujgurzy, którym się nie chce pracować, są leniwi i najchętniej dostają zasiłki. A ponoć tam są jakieś zasiłki, aczkolwiek wreszcie Chin tego nie ma. Zasiłki są rzeczą nieznaną w centralnych i wschodnich Chinach. Myślę, że zasiłki wprowadzono właśnie z racji politycznych w w Xinjiangu, ale to oczywiście jest moje domniemanie, no bo innego powodu to ja raczej nie widzę. Bo to, że spora część ludzi na wsi, w szczególności na wsi, jest na bardzo niskim poziomie edukacji, załóżmy to w ten sposób. To jakby, myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać co do tego, że tak jest. I tylko pozostaje pytanie, a kto jest z temu winien? No i tutaj to już jest trudniejsza sprawa, albowiem jeśli ktoś nie chce się, to nie ma możliwości zmuszenia go do tego, żeby się uczył. Jeśli ktoś nie chce pracować, to teoretycznie można go jakoś zagonić do pracy metodami administracyjnymi, ale sami Państwo wiecie, jaka to jest praca. Jak się kogoś zagoni do czegoś. Więc tam w Xinjiangu sytuacja naprawdę nie jest wesoła, bo tam na tą niechęć, delikatnie mówiąc, niechęć lub nienawiść wręcz do Chin ze strony Ujgurów, ze strony części innych muzułmanów zamieszkujących, innych mniejszości muzułmańskich zamieszkujących te terytorium, bo proszę nie zapomnieć o tym, że oprócz Ujgurów to tam mieszkają i Kazachowie, i Uzbekowie, i Tadżykowie, i Kirgizowie, i jeszcze inni. A więc tam myślę, że ta niechęć do Chińczyków nie przebiega właśnie tak naprawdę, to ja oczywiście nie wiem, ja mogę tylko domniemywać, że ona raczej przebiega na płaszczyźnie religijnej niż jakiejkolwiek innej. Czyli to są właśnie muzułmanie verso Hanowie. I to jest tak. Trudno nawet powiedzieć, czy Ujgurowie są biedni, czy zamożni, to i tak będą nie lubili tych Chińczyków. Więc tutaj bym raczej, tutaj ta sprawa ubóstwa ujgurskiego, a właściwie muzułmańskiego, ubóstwa muzułmańskiego, szerzej mówiąc, to jest sprawa bardziej kulturowa, naprawdę, wierzcie mi Państwo. To tak jak z Hindusami. Tak jak setki razy przypomniałem te opowieści górników z mojego kochanego Śląska, z Zabrza, którzy bywali w kopalniach w 70-tych latach, czy w 60-tych latach w kopalniach w Indiach i mówili, że tam to jest dramat, ci Hindusi z tą ich pracą. To tak jak właśnie Hindusa zagonić do pracy. No po prostu nie da się. Jak cygana. No spróbujcie Państwo cygana zagonić do normalnej roboty. No nie. Po prostu nie. Już, bo tak jest. I tu się nie ma co kopać z koniem. To tak samo muzułmanina. Muzułmanin może pracować już najlepiej w handlu. O, to jest jego interes, ale tak normalnie, żeby uczciwie, ostro zasuwać, to nie ta nacja. No dlaczego te narody muzułmańskie są takie, jakie są, tak biedne, jakie są? No przecież to nie jest, przecież Państwo wiecie, że ja jestem rasistą, ale akurat odwrotnym, że ja jak tylko mogę, to uderzę pałką białych, a w żadnym przypadku Azjatów. Już na pewno nie Azjatów. A więc to nie jest tak, że ja uważam, że ja jestem rasistą i dlatego tak mówię. Nie. No jak są, jeśli mam do czynienia z faktami, to ja te fakty przyjmuję do wiadomości i je analizuję w kontekście innych faktów. I koniec, kropka. Więc ja myślę sobie, że to jest tak, że w Chinach ubóstwa jest, o Jezus Maria, albo jeszcze więcej. Ja szacuję ubóstwo na jakiś miliard. Ubóstwo to nie jest bieda, to nie jest, proszę nie zapomnieć o tym, że ONZ i inne organizacje, na przykład FAO, ONZ-owskie, stwierdziły, że około 800 milionów ludzi wyszło z rzeczywistej biedy, nędzy w Chinach. W Chinach tylko. Więc tam jeszcze tej nędzy jest trochę. Jest. Ale to jest tak na moje oko, nie wiem, z 50 milionów ludzi, może do 100 milionów ludzi. To jest nędza. Oczywiście o niej się nie mówi, ona nie jest rejestrowana, ale na pewno nie tak, jak ja sobie to wyobrażam, jak ja to mówię, bo obszar nędzy jest przecież oficjalnie zdefiniowany, że to jest te 2000 chyba juanów na rok, poniżej tego to jest nędza. Ale to jest bzdura, bo znaczy w mojej opinii to oczywiście jest bzdura. Władze mogą sobie gadać, co tam chcą, a ja i tak wiem swoje. Ja nie jestem podatny na żadną indoktrynację. Więc również Pekinu, nie. Ja za bardzo kocham Chińczyków, za bardzo kocham Chiny, żeby się poddawać takiej głupawej indoktrynacji. Chińczyków wszystkich, obywateli chińskich, którzy są w biedzie, ja spokojnie bym do miliarda szacował. Spokojnie. W biedzie. Takiej nie nędzy, ale w biedzie. Oczywiście ta bieda ma różne odcienie. Czasami kiepski, czasami naprawdę śmierdzi, bo bieda z reguły śmierdzi. Wiem o coś o tym. A czasami no, nie jest tak źle. Natomiast na zachodzie, generalnie na zachodzie Chin, im bardziej na zachód, tym większa bieda. No i koniec. Im bardziej na południe, tym większa bieda. W Czyczu, no na przykład właśnie w Czyczu, czy w Yunanie, czy no Czyczu Yunnan, Chongqing raczej niekoniecznie. Ale w Qinghai, w Ningxia, w Mongolii wewnętrznej, w Jilinie, w Heilongjiangu, no i w Xinjiangu, Tybet, Xizang, nie lubię tej nazwy Tybet, Xizang, w Xinjiangu, tam jest tej nędzy, tej biedy, przepraszam, dużo. Tylko, że ona w Xinjiangu akurat ma tą swoją specyfikę, że tam jest ogromna ilość na wsiach, przeważającą grupą ludnościową są czy Ujgurowie, czy generalnie muzułmanie, bo Ujgurowie, jak powiedziałem, Kazachowie, te wszystkie mniejszości. A z kolei w miastach w Xinjiangu większość stanowią Hanowie. To zresztą wystarczy tam zobaczyć, jak to wygląda na ulicach. No, zobaczycie Państwo. Z Kashi, z Hoten, z Urumqi, z północnych miast Xinjiangu jest sporo tych materiałów, wideo, więc to wszystko można oglądać. No ale właśnie w Xinjiangu nakłada się bieda na muzułmańskość. No i z tego wychodzi. Bieda, muzułmańskość i antychińskość. I z tego wychodzi miesiączka wybuchowa, która skutkuje tym, co skutkuje. A ci ludzie ze wsi, ci muzułmanie na wsi, jeśli nie mają wiedzy, no to i się sami nie wydźwigną, prawda? No bo trzeba mieć trochę wiedzy, żeby coś potrafić zrobić, coś więcej niż tylko codziennie, żeby mieć pełny żołądek. Lub średnio pełny. Lub średnio pusty. Więc to jest tak, że jeśli jest bieda, to jest kółko zamknięte. Bieda generuje brak wiedzy, bo młodzi nie idą do szkoły. Nie idą do szkoły, zostają w tej swojej głupocie, zostają w biedzie, no i kółko się zamyka. W dodatku, dopiero niedawno, około 3-4 lat, w Xinjiangu dwujęzyczni nauczyciele na wszystkich poziomach, to znaczy na wszystkich, na poziomie przedszkolnym i na poziomie szkoły podstawowej. Są dwujęzyczni nauczyciele, bo wyżej są tylko chińscy. I to nie chodzi wcale o jakąś tam niszczenie, o jakieś niszczenie tego ich ujgurskiego, czy w ogóle muzułmańskiego sposobu życia, czy kultury, bo ona jest taka sobie średnia, ale o integrację z Chinami. Jeśli Ujgur chce pracować na zewnątrz, znaczy gdzieś w miastach, w obszarach, gdzie ma kontakt z innymi ludźmi, to musi znać chiński. No i koniec. No i cześć. Musi znać putonga. Putonga Chińczyków. Putonga, czyli język ojczysty. Putonga to nic innego jak język ojczysty. A więc próba wyciągnięcia tych ludzi z biedy, tych głównie muzułmanów, to jest naprawdę ciężka historia. To naprawdę nie jest lekka rzecz, to naprawdę nie jest prosta, bo oni jeszcze w sumie mają zakodowaną antychińskość. No i dupa mokra. I kółko się zamyka i można sobie gadać na serce. Także te różne działania, przecież mówię od 7 lat o tych różnych działaniach państwa w Xinjiangu zmierzających do zlikwidowania tej biedy, mają taki średni efekt. Co ja na to poradzę? Ani ja, ani Pekin na to nic nie poradzi. Urumcy też nie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.